wünschte tatsächlich, dass jemand anders diesen Platz einnehmen würde.
Pragnąłbym, aby ktoś inny zajął to miejsce tutaj, aby to słowo przenosić, słowo Pana. W tym czasie, w którym żyjemy, nie jest to łatwo przynosić Słowo Boże. Szczególnie niełatwo, aby każdemu, każdego zadowolić, powiedzieć to, co każdy chce słyszeć. To jest niemożliwym. To się nikomu nie powiedzie. A już w ogóle nie żadnemu człowiekowi, który ma jeszcze trochę bojaźni Bożej. Nie rozchodzi się o to, aby mówić to, co ty czy ja chcemy słyszeć. Ale rozchodzi się o to, abyśmy zrozumieli, pojęli to, że Bóg mówił wiążąco i że temu, co On powiedział, nie może być nic dodane, ani nic z tego odjęte. I trudność jest zawarta w tym, że my w niektórych punktach zbyt długo trzymaliśmy się własnego poznania czy mniemania. I jest trudno od tego się uwolnić, aby Pana naśladować na całej drodze. I ja ciągle znowu słuchałem. I słyszałem, jak mówiono, że w tym i tamtym brat Branham posunął się zbyt daleko. I gdy się słyszy takie uwagi, wtedy stawia się to pytanie, może właśnie ten punkt, w którym myślimy, że brat Branham zbyt daleko się posunął, właśnie jest ten punkt, w którym my nie poszliśmy zbyt daleko. Co z tych obojga się zgadza? To drugie. Do tego nie potrzebujemy mieć wiele Ducha Bożego, aby to rozpoznać. Właśnie tam, gdzie my myślimy, że brat Branham zbyt daleko się posunął, właśnie tam jest nasz problem, że my nie poszliśmy dość daleko i nie mogliśmy śledzić tej rzeczy. I gdy on na jednym miejscu powiedział, niektóre rzeczy muszą być powiedziane, aby ta liczba się zmniejszyła, tak jak to było u Pana Jezusa, który także po swoim zgromadzeniu uzdrowieniowym powiedział co niecoś, czego oni nie zrozumieli i się odwrócili. Ale to jest trudny proces, to bardzo boli. I szczególnie wtedy, gdy drogie siostry są myślane, które Bóg myśli i które także brat Branham miłował. I właśnie z tej miłości, którą on miał do Boga, był zobowiązany powiedzieć to, co mówił, co powiedział. Nie po to, aby nas zepsuć, ale aby nam pomóc, byśmy mogli zająć to miejsce, które Bóg zarządził. I gdy tylko to miejsce zajęliśmy, które Bóg dla nas przeznaczył, wtedy będziemy błogosławieństwem, będziemy mogli być błogosławieństwem, a Pan będzie z nami. Jak już było powiedziane, pragnąłbym, aby każdy, żeby każdy inny mógł dzisiaj wieczorem tutaj stać niż ja. To możecie mi wierzyć. Ale ten czas po prostu nadszedł, w którym musi być niejedno powiedziane. I moja służba od pierwszego dnia była złączona ze służbą brata Branhama. I moja odpowiedzialność przed Bogiem pozostaje, aby zatroszczyć się o to, że to objawione słowo pozostanie tak, jak Bóg to darował. I nawet tam, gdzie ja tego nie rozumiem, albo ty, musi pomimo to pozostać w ten sposób, jak Bóg to objawił. I wczoraj wieczorem krótko niektóre rzeczy poruszyliśmy i ja nie mogę tego zmienić, ale brat Branham uczynił pewne wypowiedzi także w nauczającym zakresie, które nie są łatwo do uporządkowania. I czy my to musimy, to nie wiem. Może musimy to w to tylko wierzyć. I wiemy dokładnie, gdy w Starym czy Nowym Testamencie czytamy Pismo Święte, tam było tak wiele rzeczy, których sami prorocy nie byli w stanie zrozumieć i musieli czekać aż do czasu wypełnienia się tych rzeczy. I tak musimy i my po prostu odczekać i widzieć to, co Bóg z łaski uczyni. W tym słowie z psalmu słyszeliśmy już cudowne słowo, zostało nam powiedziane, że Bóg w swej wielkiej łasce wspomina na nas i że możemy przyjść do Jego świętego przybytku i upaść w bojaźni przed Nim. Gdy nam się to powiedzie, tak przed Bogiem stać, jak On to chętnie chce mieć, w tym właściwym nastawieniu do Jego słowa i do Jego mówienia, do tego, co mówi. Ale pozwólcie mi dziś wieczorem przynajmniej tą jedną myśl albo dwie, trzy myśli powtórzyć. Ale gdy jest mówione, że brat Branham wyszedł ponad naukę apostołów, wtedy to boli. I gdy jest mówione, że tam głosi inną Ewangelię i tak dalej, wtedy jest to głębokim bólem, którego nie można tak po prostu na siebie wziąć bez tego, żeby nie zakrzyknąć. Taki straszny jest ten ból. Trzymajmy się. Gdy brat Branham miał to przeżycie i został zabrany poza zasłonem czasu, co się stało wtedy? Następująca rzecz. On mógł powiedzieć, ja głosiłem tą samą Ewangelię, którą Paweł głosił. Ja tak chrzciłem, jak on chrzcił i tak dalej. I ten wielki lud tam wołał, na tym spoczywamy. To jest jasne, ale rozróżnijmy. Ta Ewangelia odnosi się historii zbawienia do Twojego i mojego zbawienia, uzdrowienia i na wszystkie te nauczające rzeczy, które należą do Ewangelii Jezusa Chrystusa i należą do radosnego poselstwa, że Pan przyszedł, nas zbawił, darował przebaczenie, nowe wieczne życie nam darował. Ale to jest tylko jedną częścią. Częścią Ewangelii. Ta część ewangelizacyjna jest tylko jedna część. Ta druga jest część nauczająca. Ta trzecia część jest prorocza część historii zbawienia. Paweł jeszcze nie wiedział nic o siedmiu pieczęciach. I według opisu Paweł zmarł w roku 64 po Chrystusie, a objawienie zostało dane na wyspie Patmos w roku 96 po Chrystusie. To, że Paweł nie miał wglądu do tych rzeczy, w które brat Branham mógł teraz wejrzeć, to jest jasnym. Dlatego, że ta sprawa jeszcze nie egzystowała. I my musimy po prostu zrozumieć, że dotarliśmy do proroczej części historii zbawienia i musimy zrozumieć, jaki Boży porządek Pan zgodnie ze swoim słowem postanowił i jakie obietnice On dał. I gdy mówi, ja poślę wam proroka Eliasza, zanim ten wielki i straszny dzień Pański nadejdzie. I potem to słowo z Amosa, Bóg nie czyni nic, chyba że objawi swą tajemnicę swoim sługom i prorokom. Wtedy wiemy, że to Słowo Boże przychodzi do proroka, ale z tym ma Bóg trudności w tym czasie. I ja proszę o wybaczenie i mam nadzieję, że nikt w swoim sercu nie myśli coś złego, ale gdy wczoraj wieczorem właściwie słuchaliście, gdy z pierwszego listu do Koryntian 14 czytałem i chciałbym to naumyślnie jeszcze raz przeczytać, abyśmy to zachowali w sercu i z pomocą Bożą na zawsze. Tu jest napisane, 1 do Koryntian 14, 37. Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem albo że ma dary ducha, niech uzna, że to, co wam piszę, jest przykazaniem pańskim. Dlaczego mówi Paweł przez ducha? Dlaczego nie mówi do prostych członków zboru? Dlaczego nie do starszych czy diakonów? Dlaczego mówi do tych członków zboru? I mówi, jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem albo że ma dary ducha, tutaj są największe trudności. Można tu z przodu mówić, niektórzy bracia będą się modlić i gdy ktoś myśli, że ma dary ducha, będzie mu trudno być posłusznym tej sprawie i już to nie idzie dobrze. Z kim jest ten problem? Gdzie jest ten problem? Przecież tam, gdzie się myśli, że jest się duchowniejszym niż inni są. Tam, gdzie się myśli, że ma się dary ducha. I tutaj mówi Paweł do proroków i tak to mówi. Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem albo że ma dary ducha, niech uzna, ma trudności z tym, ale musi, czy chce, czy nie. Tak jak wszystkie inne dzieci Boże to poznają, tak musi i ten to rozpoznać, który się podaje za proroka, albo ma dary ducha. To, co on przez objawienie od Boga otrzymał i mógł to zapisać, to jest tym przykazaniem pańskim. I to jest ta sprawa. Jeśli ktoś tego nie chce uznać, wtedy i on nie będzie uznany. To jest bardzo, bardzo trudnym. Ale Duch Boży zatroszczył się o wszystko. I tutaj zostało wskazane miejsce siostrom. I właśnie tam rozpoczyna się ciągle znowu ten stary problem, który od początku istniał i był. Ale trzymajmy jedno w pamięci. Bóg myśli to dobrze z nami wszystkimi, z braćmi i siostrami. I ja wczoraj wieczorem tutaj powiedziałem, w naszej generacji istnieją różne komisje i jest Komisja Praw Ludzkich i Komisja Praw Kobiet i tak dalej. Ale to, czego my potrzebujemy, to jest Boża, Komisja Woli Bożej. Naprawdę, aby Bóg do swej woli dostąpił. Co pomoże, gdy Jimmy Carter posunął naprzód te prawa ludzkie. Jesteśmy za to wdzięczni, że ludzie zostali wyjęci z ich uciśnienia, aby mogli swobodnie decydować, aby móc żyć jako ludzie. Za to jesteśmy bardzo wdzięczni. Ale to nie jest tym poselstwem, które Bóg zborowi w tym czasie chce udzielić, podać. Bóg musi z łaski móc przyjść dostąpić swej woli. I gdy mu się to powiedzie, wtedy ty i ja także do Twojego, mojego prawa dostąpimy. Gdy Bóg w Twoim i moim życiu przyjdzie do swego prawa, do swej woli, wtedy ty i ja w Twoim i moim życiu także dojdziemy do tego, co Bóg Tobie i mnie przydzielił, zamierzył i co On z łaski przyobiecał. I dlatego, że prawie 2 lata przeminęły, w których niejedno zostało wypowiedziane i ciągle znowu leżał ten nacisk na tym, czy został położony ten nacisk. I w jednej rozmowie powiedział ktoś, pokaż mi, gdzie brat Paweł mówił o drugim przymierzu, o którym brat Branham mówi, po upadku w grzech. I gdy się w tym momencie tę sprawę słyszy, to przenika przez serce i potem boli to, gdy się musi powiedzieć, tak, w ten sposób Paweł nie mówił o tym. Ale gdy potem pomyślę o tym, że Pan swego sługę i proroka Williama Branhama tam bierze w te góry i w tej chmurze, w tym obłoku chwały wstępuje i dosłownie mu wszystkie miejsca Biblii tam podaje i objawia ten cały kontekst, tak, że w końcu może powiedzieć do jeszcze przed kilku dniami tego wszystkiego nie wiedziałem. I odkąd on to wiedział? Od czasu, gdy zostało mu to przez Boga objawione. Odkąd będziesz ty to wiedział? Odkąd będę ja to wiedział? Co tobie Bóg ma do powiedzenia i mnie do powiedzenia? Od tego dnia, gdy tobie i mnie naprawdę będzie to objawione. Dopiero wtedy. I jeszcze inny przykład. W tym ostatnim albo przedostatnim kazaniu tłumaczyliśmy. Musieliśmy naprawdę przetłumaczyć. Tam mówi brat Branham, ten, kto twierdzi, że już teraz jest płonące piekło, ten nie ma racji. Ten jest fałszywym. Ja mogę wam natychmiast kilka miejsc Biblii przeczytać i powiecie, moment, ale Biblia przecież mówi coś innego. I potem mówi brat Branham, gdzie w historii ludzkości istnieje jakaś kara, czy odsiadywanie jakiejś kary, zanim ten sąd i oskarżenie się odbędzie. On mówi, wpierw musi odbyć się sąd i oskarżenie musi być wypowiedziane. Dopiero wtedy może ta kara być odbyta. I to jest zrozumiałem dla ciebie, dla mnie natychmiast. Tam nie potrzebujemy szczególnego poznania Biblii mieć. I ja jeszcze do tego za chwilę powrócę. Inną rzeczą było, gdy on powiedział, ci zgubieni nie będą wiecznie, bez końca dręczeni, lecz kiedyś będą mieli koniec. I wiecie, to mi tak wiele sprawiło trudności, że musiałem wyłączyć magnetofon i powiedziałem, tego już dalej nie mogę słyszeć. To było na ulicy Luisenstrasse 160 przed wielu laty. Ale gdy on potem powiedział, wszystko, co miało początek, będzie także miało koniec. Tylko te rzeczy, które nie miały początku, nie będą miały także końca. I on mówi, istnieje tylko jedna forma wiecznego życia. I to jest to życie Boże, które jest od wieczności do wieczności. I kto wierzy w Syna Bożego, ten ma to wieczne życie. A kto nie wierzy w Syna Bożego, ten nie ma życia wiecznego. Jeżeli ktoś nie ma tego wiecznego życia, jak on może wiecznie żyć, prawda? Ta rzecz jest bardzo wyraźna, jest prosta, ale musi być właściwie zrozumiana. I my dzisiaj możemy rozmawiać z wystarczającą ilością ludzi, gdy mówimy im o chrzcie w imię Jezusa Chrystusa, mówią nam po prostu, my wierzymy w to, co Pan Jezus powiedział. Według tego czynimy. Można nawet Pismo Święte wziąć i myśleć, że czyni się według Słowa Bożego i wierzy się według tego, ale bez objawienia Ducha Świętego mamy tylko literę i z tą literą możemy więcej zaszkodzić, niż nam się to podoba. Przeczytajmy teraz parę tych miejsc, które składają świadectwo o tym, że ci jedni na wieczną karę odejdą, a inni do wiecznego życia. Mateusz 25, ostatni wiersz. I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Tak, wszyscy dobrze słuchaliście. Ewangelia Marka, 9 wiersz. 9 rozdział, od wiersza 43. A jeśli cię gorszy ręka twoja, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła w ogień nieugaszony. A jeśli cię gorszy noga twoja, wiersz 45, jeśli cię gorszy noga twoja, odetnij ją, lepiej jest dla ciebie wejść kulawym do żywota, niż mieć dwie nogi, a być wrzuconym do piekła. I 47. A jeśli cię gorsze oko twoje wyłupie, lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż mieć dwoje oczu, a być wrzuconym do piekła. Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Dobrze słuchaliśmy wszyscy. Jest jeszcze pewna liczba miejsc, które moglibyśmy przeczytać. W liście Judy czytamy. List Judy, to jest tylko jeden rozdział. Wiersz 7. W liście Judy, wiersz 7. Tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to. Niechby wystarczyły te miejsca. I gdy już teraz byśmy zrozumieli, że to słowo, które dziesiątki razy zostało nam przetłumaczone w naszych Bibliach jako wieczne, ale w gruncie rzeczy występuje to tylko 17 razy, a wszystkie inne razy tam jest napisane to słowo eon zamiast wieczny. Eon to jest odcinek czasu i gdy teraz to słowo weźmiemy, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie, i wtedy pójdźcie ze mną do Izajasza 66 i dokładnie stwierdzicie, że ten eon, ten odcinek czasu odnosi się na czas od początku do końca tysiącletniego królestwa. To możecie najjaśniej widzieć, gdy przeczytamy z proroka Izajasza 66. Tutaj przeczytajmy może od wiersza 22. Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę, ostaną się przede mną, mówi Pan, tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię. I będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon, mówi Pan. Gdy wyjdą będą oglądać trupy ludzi, którzy odstąpili ode mnie, bo robak ich nie zginie, a ogień ich nie zgaśnie. Zauważacie, o co się tu rozchodzi? O jaki odcinek czasu, aby było opisane, gdy w tysiącletnim królestwie wszystkie ludy będą przychodziły ku uwielbieniu do Jeruzalemu. I wtedy jeszcze jest stara ziemia tutaj tylko zrekonstruowana, ale jeszcze nie nowa ziemia, nowe niebo. Dopiero po tysiącletnim królestwie nastanie nowe niebo, nowa ziemia. Nikt nie będzie z nowego nieba czy z nowej ziemi wychodził i widział, nie będzie widział tego wznoszącego się dymu i nie będzie musiał oglądać udręki tych, którzy byli zgubieni. Wtedy nowe niebo nie byłoby nic nowym i nowa ziemia byłaby czymś starym, a to nie może, tak nie może być. Bóg stworzy nowe niebo i nową ziemię, w których będzie mieszkać sprawiedliwość. To już jest zapowiedzią tutaj. I gdy przeczytamy, chcemy przeczytać w objawieniu, wtedy możecie dokładnie stwierdzić, mianowicie w rozdziale 20, co po sądzie ostatecznym się stanie, który jest od 11 wiersza aż do końca jest opisany. Tutaj czytamy w wierszu 14. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. I widziałem nowe niebo i nową ziemię. A więc dopiero po sądzie ostatecznym, po tych tysiącu latach, ale podczas tysiącletniego królestwa, ci ludzie, którzy odpadli od Boga, oni rzeczywiście będą w piekle. Ja myślę, teraz są w piekle, ale tam będzie ta udręka. Ten robak ich nie umrze, a ogień nie zgaśnie. I nawet o objawieniu 20, o tym wierszu, którym właśnie czytaliśmy, brat Branham mówił o tym. Ja nie wiem, jak długo to będzie trwać, ale jedno wiem. To musi raz powrócić z powrotem do tego, gdzie to było, jak to było, zanim grzech i diabeł i wszystkie te rzeczy w ogóle powstały. Raz musi przyjść do tego, aby wszystko było przyprowadzone doskonale do zakończenia na wieki wieków. I nikt nie będzie mógł oczekiwać tego, aby jakiś stary dym z nowej ziemi i może do nowego nieba się wznosił. Nie. I jeszcze raz nie. I potem już nie będziemy mogli wyjść gdzieś, aby wspominać na tych, którzy odpadli od Boga. W innym wypadku byśmy sami byli przeniesieni do udręki. Ale wiecie, przy zwiastowaniu Słowa Bożego nie potrzebujemy żadnych argumentów, ale Boże fakty. Ja chciałem tylko przez to ukazać, jak trudnym może się to stać. Podczas słuchania kazań brata Branhama i przy przedkładaniu tych rzeczy, które on od Boga miał do przyniesienia. I gdy się tylko ma, gdyby się wzięło tylko tą literę, wtedy musiałoby się powiedzieć, mężu Boży, tutaj już nie mogę z tym iść. A więc istnieje pewna liczba rzeczy, które były nauczane, których nie można tak bezpośrednio podłożyć biało na czarnym, ale gdy się to Boże zrozumienie na Słowo Boże otrzyma, wtedy te rzeczy wyglądają całkowicie inaczej. Wtedy wiemy, gdzie to miejsce należy, gdzie ich robak nie umiera, a ogień nie gaśnie. Wtedy wiemy, jak te rzeczy są do uporządkowania. I mamy... I odtąd nie mamy już żadnego problemu, absolutnie żadnego problemu. I gdy spoglądamy do tych kazań, nikt nie będzie tak pysznym, ja także nie, żebyśmy powiedzieli, my wszystko rozumiemy, my wszystko wiemy, to nikt, tak długo jak jesteśmy na ziemi, nasze poznanie pozostanie cząstkowym. Dopiero gdy to doskonałe przyjdzie, wtedy to cząstkowe zakończy się. I ja dzisiaj będę trochę wstecz czytał. Może to przyprowadzi nas z powrotem do błogiego początku. Czytam na stronie 47 w tym kazaniu. Tak to jest dzisiaj. Panie Boże, na końcu świata, podczas gdy my tutaj znajdujemy się pod miłosierdziem Bożym, wiedząc, że wkrótce będziemy musieli odpowiadać w Jego obecności. Panie, Ty tak wiele uczyniłeś. Ja jestem pewien przed obliczem tych ludzi, że oni trzymają się tego jako pochodzącego od Ciebie, aby złożyć dzisiaj świadectwo przed wieloma ludźmi, którzy nawet ten znak na tej górze sami widzieli, gdzie aniołowie w tej burzy stąpili w dół, tam, gdzie tych siedmiu aniołów się ukazało i to objawienie siedmiu tajemnic zostało przedstawione. Tam był ten sam anioł w tym samym kierunku, na tej samej górze, w tym dniu, gdy to zostało objawionym. Dokładnie tam, gdzie tych siedmiu aniołów wstąpiło, w tym nadnaturalnym obłoku. I zauważacie tutaj dokładnie, że brat Branham raz mówi w liczbie mnogiej, a raz mówi w liczbie pojedynczej. Kto może dobrze sobie przypomnieć, ten będzie wiedział, że brat Branham mówił o tym, że tych siedmiu aniołów ukazało się w formie piramidy i byli ustawieni w tym obłoku. I on powiedział, ten, widząc stamtąd, był po jego prawej stronie, on znaczył mi więcej niż ci inni. I ten to był, który ciągle mnie obserwował. I my mamy siedmiu aniołów zborów na tych siedem okresów czasu zborów. I jest także siedem aniołów przed tronem Bożym. Tutaj jest powiedziane, że właśnie tam, gdzie to otwarcie siedmiu pieczęci zostało zapowiedziane, na tej samej górze, w tym samym kierunku, w tym dniu to samo się stało, gdy jemu te rzeczy zostały objawione. I on mówi tutaj, na stronie 46, więc wierzycie, że to jest prawdą i wierzycie, że to pochodzi od Boga przez potwierdzenie Jego chmury, obłoku i Jego poselstwa, które mnie tak daleko doprowadziło. Gdyby Bóg mnie pozwolił na tej górze uczynić tego samego i wam pozwolić tak dalej żyć, jakimi jesteście. Ja chciałbym tutaj uniknąć tego, aby wiele czytać, ale niektóre rzeczy są bardzo ważne. I tutaj on mówi potem, ja mówię tylko do mojego zgromadzenia. I on tutaj mówi te rzeczy. nadnaturalne objawienie na podstawie otwarcia siedmiu pieczęci. Tutaj rozchodzi się o Słowo Boże. Ja chcę naumyślnie uniknąć tych pasaży, które mogłyby wywołać zgorszenie. Chcę tylko z naciskiem wskazać na to, że niosę przed Bogiem tą odpowiedzialność i zobaczycie, że na końcu ostaną się tylko ci, którzy na każde jedno objawione Słowo Boże powiedzieli tak i amen. I tak to w ich sercu myśleli. Nie tylko ustami. Ustami możemy wiele i szybko coś powiedzieć, bez tego, żeby to było tak myślane. I teraz strona 44. Ja wiem, gdy wam coś mówię, wtedy musi to być tym tak, mówi Pan. Ja, te miejsca Pisma, które On mi objawił. Widzicie? To jest ten koniec. On przedkładał te miejsca Pisma, które mu tam na tej górze zostały objawione. Czy ja go nauczałem? Czy ja jestem odpowiedzialny za to, co Bóg jemu tam darował? Czy muszę ja za to być przywołany do odpowiedzialności? I wiecie, my jeszcze za chwilę będziemy o tym mówić, ale dlatego, że właśnie jesteśmy przy tym, pozwólcie mi to jedno miejsce przeczytać, gdzie on się powołuje na Esterę, na Achasferosa, mianowicie w księdze Estery w pierwszym rozdziale. I on mówi, możecie sobie przypomnieć, gdy w Biblii ten król poślubił Esterę, dlatego że królowa, że królowa się sprzeciwiła. On po prostu sobie wziął inną. I to się stało, gdy ona się sprzeciwiła, aby z królem wyjść i jemu być posłuszną. To samo jest z kobietą, która odrzuca to, aby być żoną dla swojego męża. Wiecie, podczas czytania Biblii czytałem także Księgę Estery. I gdy byłem z tym gotowy, postawiłem sobie to pytanie, co tutaj w ogóle zostało powiedziane. Tam jest mowa o Achasferosie, o Mardochaju, o Hamanie i jest mowa. I to jest historia, w której nie ma ani jednego proroctwa napisane. Imię Pańskie nie jest ani raz wspomniane. I w ogóle, ja pomyślałem, Boże mój, gdy Atanazjus w roku 325 postanowił, jakie księgi były wzięte do Biblii, co on tam uczynił. I teraz prorok Boży przychodzi i jemu jest powiedziane miejsce z Biblii. I pozwólcie mi je przeczytać. Mianowicie, może 2-3 wiersze z tej księgi Estery. Możecie sobie to w domu całkiem przeczytać. W wierszu 9 jest napisane. Również królowa Waszti wydała ucztę dla kobiet z pałacu królewskiego należącego do króla Achaszwerosza. Kto jej to nakazał, nie wiem. Jest tylko tutaj powiedziane, że to uczyniła. W wierszu 12 jest napisane, lecz królowa Waszti wzbraniała się przyjść na wezwanie królewskie przyniesione przez eunuchów. To było w gruncie rzeczy tylko jedynym nieposłuszeństwem, które tutaj jest przedłożone. Wiersz 16. Wtedy rzekł Memuchan wobec króla i książąt. Królowa Waszti zawiniła nie tylko przeciw samemu królowi, lecz przeciw wszystkim książętom i wszystkim ludom, które mieszkają we wszystkich prowincjach króla Achaszwerosza. Bo wieść o postępku królowej rozejdzie się i dotrze do wszystkich kobiet i zaczną pogardzać swoimi mężami i powiedzą, i możecie tą historię dalej sami czytać. Tutaj rozchodziła się o jedną sprawę. Król wydał rozkaz, wypowiedział prośbę i ona nie została spełniona. I tą obawą było, że gdy król to przepuści, to wszystkie inne kobiety to samo uczynią, to samo nieposłuszeństwo przeciwko swoim mężom, dokładnie tłumacząc, przeciwko swoim panom, małżonkom. I on będzie twoim panem. I o tym jest także niejedno do powiedzenia. Ale tutaj jeszcze ten ostatni wiersz, 22. I rozesłano listy do wszystkich prowincji królewskich. Do każdej prowincji list jej pismem pisany. Do każdego ludu w jego własnym języku, że każdy mężczyzna ma być panem w swoim domu i zarządzać nim, jak mu się podoba. To jest jedno z miejsc, z tych miejsc Biblii, które bratu Branhamowi zostały podane. Ja mówię jeszcze raz, nie czyńcie mnie za to odpowiedzialnym. Na stronie 45 jest napisane, coś mówiło do mnie, idź w góry, ja będę z tobą mówił. Podczas gdy tam w górach byłem, nie wiedziałem, że oni to na dole w Tucson mogli widzieć, ale nawet ci nauczyciele wywołali uczniów z klasy i klasa mojej córki, także klasa mojej córki i mówili, spójrzcie tam w stronę gór, tam jest chmura ognista, wygląda to jak chmura ognista, i która się unosi i znowu opada, i się unosi i znowu upada. I trochę dalej, ci mieszkańcy całego miasta to widzieli. W słonecznym dniu, podczas słonecznego dnia, bez żadnych chmur, tam stąpiła ta chmura wyglądająca jak ognisty obłok i w formie leja. Ona tam zawisła i tam się rozszerzyła. I on mówi bezpośrednio dalej, przyjaciele, zanim zakończę, i wy stąd odejdziecie. To zostało mi tam objawionym. To zostało mi tam objawione. I gdy dzisiaj mówi się z ludźmi, oni już wszystko dawno wiedzieli. Już odkąd uwierzyli, było im głoszone, jak to jest właściwe i oni już to wiedzą od tamtąd. Tutaj mówi największy prorok wszechczasów. Przeczytam to jeszcze raz. Przyjaciele, zanim zakończę i wy stąd odejdziecie, to zostało mi tam objawione. Tutaj jest ten punkt, w którym te duchy się rozłączają. Tutaj jest ten punkt, w którym Bóg nasze serca bada. Mówię tobie, droga siostro, nie potrzebujesz się absolutnie niczego bać. Potrzebujesz tylko twemu Bogu dziękować, twoje miejsce zająć i twoje życie i twoje małżeństwo, wszystko będzie pobłogosławione i pod tym błogosławieństwem Wszechmogącego Boga będzie stało. Nikt niechby nie myślał, że my tutaj mamy w zamiarze coś złego. Nie, jeszcze raz nie. Ja czytam tylko i chciałbym, abyśmy to przyjęli do serca. Na stronie 43. Teraz wam to powiem. Ja bardzo starannie obchodzę się z tym, co do was mówię. Nie chcę z wami się obchodzić w grobiański sposób. Moi bracia kaznodzieje, ja nie myślę to tak, ale ja jestem odpowiedzialny i rozpoznaję, że mi to zostało podane. Nie mogę tego zatrzymać. I nie wiem, jak mam to rozdzielać. Wiem, że ta kaseta... O, ja już przygotowuję się na to. To biuro jest otwarte, bo to nadejdzie. To przyjdzie. Będzie to tak, jak to było, tak samo jak z nasieniem węża. I to jest absolutnie jako właściwe udowodnione. Tylko dla informacji. A gdy brat Branham mówił o nasieniu węża, o tym oryginalnym grzechu w ogrodzie Eden, wtedy, jak to się mówi potocznie, wtedy ten piec się wygasił. Cały świat kaznodziei, cały lud zgromadził się przeciwko niemu. I oni po prostu powiedzieli, to jest niemożliwe, to jest błąd i tak dalej. To było tym decydującym kazaniem i przełomem w służbie brata Branhama, gdy on mówił o nasieniu węża po raz pierwszy jasno i wyraźnie. Nastąpiło to w roku 1958. A krótko potem brat Branham był w drodze z Chicago do Jeffersonville i coś mówiło w jego sercu. Albo Ameryka przyjmie poselstwo w tym roku, albo będzie to dla niej na zawsze za późno. To były potężne wypowiedzi. I właśnie tutaj, w łączności z tym kazaniem, mówi brat Branham, ja przygotowuję się, biuro jest otwarte, poczta będzie zewsząd przychodzić, tak jak to było po kazaniu o nasieniu węża. Kto te rzeczy nagrał? Jeszcze w tym tygodniu siedziało pewne małżeństwo z Anglii w naszej kuchni. I co to było? Tak, brat Branham był wielkim prorokiem i przed wielu laty słyszeliśmy jego kasety, tak mówili. Ale potem przyszła ta sprawa tam z ogrodem Eden. I w tym przeszłym tygodniu w mojej kuchni przy rozmowie, przy herbacie, ale potem przyszła ta rzecz z ogrodem Eden i więcej nie trzeba było już mówić. To było jasno i wyraźnie. Od tego momentu ten rozdział i ta decyzja została podjęta i wielu, brat Branham powiedział, jeśli sobie dobrze przypominam, jestem złączony z około 10 milionami ludźmi na całym świecie przez kasety i tak dalej. O, gdzie oni wszyscy pozostali? Twarda mowa, jedna i druga, i zostało przesiane. Co pozostanie na końcu? I teraz przychodzimy do rdzennego pytania. Gdy brat Branham przy głoszeniu tego kazania to tego samego oczekiwał jak wtedy, gdy mówił o pierwotnym grzechu. Co nas to dziwi, gdy te rzeczy teraz także prowadzą do decyzji, może do ostatniej decyzji, I także ta ostatnia decyzja, o tą ostatnią decyzję się rozchodzi. Gdyby brat Branham powiedział to, co wszyscy już dawno wiedzieli, wtedy by jego biuro zostało zamknięte, wtedy nie potrzebowałby się niczego obawiać, że tam wielka katastrofa między ludem nastąpi. I tego samego i z tym kazaniem słusznie oczekiwał. Nie oszukujmy sami siebie. Bóg ma drogi i środki, ma sposób, aby z nami mówić. I zawsze to będzie całkowicie inaczej, niż my sobie to wyobrażamy. I my zauważamy, że rozchodzi się o to, aby nigdzie się nie zatrzymywać i mówić, to jest zbyt twardym, tutaj nie mogę już z tym iść. Nie, właśnie wtedy, gdy przyjdzie to twardo na twarde, wtedy wytrwaj, wytrzymaj, idź z tym aż do końca. Bo tylko ten, kto wytrwa aż do końca, ten będzie ukoronowany. Gdybyśmy mieli tą obietnicę, aby na kogoś jeszcze czekać, kto by miał być posłany nam od Boga, wtedy nie byłoby to tak strasznym. Ale my wiemy, że my dotarliśmy do końca czasu łaski. I wiemy, że brat Branham był tym siódmym aniołem, ostatnim posłańcem i prorokiem do ostatniego, siódmego okresu czasu zboru. On tym był i nikt po nim nie przyjdzie. Naszym zadaniem nie jest, aby zajmować jego miejsce. Naszym zadaniem jest, aby to słowo, które on od Boga otrzymał, w tej samej czystości i prawdzie podawać dalej. Naturalnie to przynosi nie jedno z sobą, ale na końcu stwierdzimy, że opłaciło się, aby wytrwać, aby wytrwać aż do końca i powiedzieć tak na każde jedno słowo Boże. Gdy ten mąż musiał powiedzieć, ja aż do czasu przed paru dniami tego nie wiedziałem. Gdy tak, to co wam teraz mówię, to mi tam zostało w tym obłoku objawione. Co mamy wtedy na to powiedzieć? I na stronie 41 jest napisane. Lecz teraz do rzeczy. Ja chciałbym chętnie te dwa słowa opuścić. Spójrzcie, to musi być objawionym, ale pozwólcie mi to przeczytać, tu jest napisane. I teraz mowa o małżeństwie i rozwodzie. Widzicie, to musi być objawionym. Wy nie wiecie to do czasu, aż się to objawi, aż to będzie objawione. Czy to się zgadza, albo nie. I ja odważam się powiedzieć, że wszyscy, którzy to już wiedzieli, że im to nie zostało jeszcze objawionym, to nie jest ani mniej, ani więcej. A więc widzicie, to musi być objawionym. Wy tego nie wiecie. Co dawniej czyniliśmy? Bądźmy szczerzy, gdy ktoś był rozwiedziony, czy nie uznawaliśmy go jako trędowatego? Czy nie rozmawialiśmy o nim całe nasze życie? Co mówi prorok? On mówi, co Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozłącza. I co jeszcze mówi? To jeszcze nie jest koniec. Ale my, nasze własne myśli mieliśmy, ducha osądzającego mieliśmy. Bóg wszystkich włączył pod grzech, aby się zmiłował nad każdym. Jeden leży tutaj w brudzie, drugi tam. Wszyscy byliśmy wykrwawieni. Bóg musiał się nad nami wszystkimi zmiłować. Nie ma nikogo, kto mógłby jako pierwszy podnieść kamień. Widzicie, tutaj to musi być objawionym. Wy tego nie wiecie do czasu, aż to będzie objawionym. Ale on przyobiecał, że w tych ostatnich dniach, w tym ostatnim okresie czasu, każda skryta tajemnica Biblii będzie objawiona. To jest ta rzecz. On przyobiecał w tych, w w tym ostatnim czasie, czy każda skryta tajemnica, co jest w tym takiego skrytego, w czym jest zawarta ta tajemnica w tej sprawie? Dla wszystkich to już dawno jest jasnym, od 20-30 lat. W czym jest zawarta tutaj ta tajemnica i to skryte, co ma być objawionym, co miało być objawionym? Ja nie rozumiem brata Branhama, co on w ogóle chce. Wszyscy przecież wszystko wiedzieliśmy. Albo czy rozumiecie go? Ja to mówiłem tutaj teraz naumyślnie, tak. Paweł mówi w jednym miejscu, mówię niedorzecznie, ale ten gwóźdź musi być nie tylko trafiony, ale musi być tak wbity, aby tej główki już nie było widać, aby mogło być heblowane nad tym. To są te rzeczy, o które teraz się w tym czasie rozchodzi. Może jeszcze krótko, ten czas już postąpił, ale istnieją bardzo, bardzo ważne rzeczy, które muszą być przyjęte do serca. I na stronie 40 czytamy, i wiecie, że ta cała księga, cała Biblia jest jednym objawieniem. To jest to, tak jak tą prawdę między jednym a drugim rozpoznajecie. To jest na podstawie objawienia i to objawienie musi zgadzać się dokładnie ze Słowem. Nie może być w przeciwieństwie do Słowa. To jest naturalnie, ciągle znowu to przychodziło na usta ludzkie i to nie zgadza się ze Słowem. Ale to Słowo przychodzi do proroków. Pan sam wstępuje, objawia to i daje im te konteksty. Ale przedtem mówi odnośnie Mateusza 28, wiersz 19 i potem daje ten przykład. To musi być objawionym. I zanim się to nie objawi, nie wiemy tego. Nawet gdy myślimy, że mądrości się najedliśmy. Ja chcę z całego serca wierzyć temu, co Bóg powiedział. Bez jakiegokolwiek, bez żadnego ale. I bo tylko tak możemy widzieć te rzeczy w świetle Słowa Bożego. Mianowicie wtedy, gdy tobie i mnie przez Ducha zostało to objawionym. Naturalnie, my wszyscy możemy przeróżne miejsca Biblii otworzyć i przeczytać je. Ale czy brat Branham nie znał tych samych miejsc Biblii? Czy Pan nie znał tych samych miejsc Biblii, które są napisane w Jego Słowie, gdy rozmawiał z Nim na tej górze? Ten czas po prostu nadszedł i my musimy z wszelką konsekwencją postawić na stronie Bożej. I gdy jest napisane, kto przyjmie proroka, którego posyłam, ten przyjmuje mnie. Nie mamy innej możliwości. Gdybyśmy mieli inną możliwość, dobrze powiedziałbym, wybierzmy. Ale nie możemy wybrać. Ta decyzja padła. Bóg wybrał usta, przez które On mówił w tym czasie. Błogo temu człowiekowi, który nie gorszy się tym, który nie zatrzymuje się tym, ale mówi, Panie, ja dziękuję Tobie, daruj mi łaski, abym mógł znaleźć moje miejsce, zająć je, abyś Ty mógł zacząć błogosławić. My wszyscy chcemy być pobłogosławieni, ale jedno mówię Wam, tak długo jak to jeszcze w naszych sercach i między nami i w rodzinach idzie to w jedną, w drugą stronę, tak długo jeszcze nie jesteśmy zdolni, czy nie znajdujemy się w tym stanie, w którym Bóg nas może użyć i pobłogosławić. Musi to dojść do tego, aby zbór stał się jednym sercem, jedną duszą. Zbór, w którym Duch Święty może zstąpić. Zbór, w którym wszystkie dary i moce Boże mogą się objawić, tak jak w pierwotnym zborze. I to nie przyjdzie tylko przez rozmowy, które są tu i tam prowadzone, ale po prostu przez to, że my wszyscy Postawimy się pod Słowo Boże i powiemy: Panie, Ty mówiłeś, my chcemy słuchać. Jak mamy inaczej dojść do jedności wiary i poznania Boga, gdy my wszyscy nasze różne interpretacje do tego dodajemy? To się nie da. Tutaj jest Boży oryginał. Ja wierzę z całego serca, że jest to mocny pokarm. I jak niedawno powiedziałem, gdy to bierzemy do ust, wtedy jest to jeszcze słodkim, ale gdy to połykamy, wtedy otrzymujemy, wtedy mamy skurcze z żołądka. I tak to było u proroka Ezechiela i w Objawieniu 10, w ostatnim wierszach. W ustach jest to słodkim, ale gdy to musi iść na dół, gdy to musi być połknięte, wtedy przychodzą i te skurcze. Ale niechby Bóg skończył wszystkie skurcze. Niechby swoje błogosławieństwo wylał na nas wszystkich z łaski. Niechby nam pomógł, abyśmy stali się ludem, który może być błogosławieństwem dla innych z łaski, bracia i siostry. Bóg myśli to dobrze z tobą. Bóg myśli to dobrze ze mną. Ale jest to najwyższy czas, aby ten fundament był uprzątnięty, aby wszelkie gruzy były usunięte, abyśmy postawili się na tym przez Boga objawionym słowie i powiedzieli: tak, tak Bóg mówił, tak to objawił, tak to przyjmuję i skłaniam się pod to. Zobaczycie, jakie błogosławieństwo przyjdzie ponad dom, rodzinę, zbór i ponad to wszystko, co spotykamy. I jakkolwiek Pan nas prowadzi, ale to jest ta droga do tych błogosławieństw naszego Boga. My na początku naumyślnie rozpatrywaliśmy tą Biblię, aby wam ukazać, że nawet w tym może, kto szuka przeciwieństwa, może tego to znaleźć nawet u chrztu, jak to inni robią. Pomimo to, że nie ma żadnego sprzeciwu, to jest tylko objawieniem tego, co zostało powiedziane. I gdybyśmy inne miejsca Biblii wzięli, na jednym miejscu mówi Pan, że mamy wyjść, daję wam pełnomocnictwo ponad wszystkimi złymi duchami, wypędzajcie diabły i tak dalej. A u Mateusza 7 mówi: wielu przyjdzie w tego dnia i będą mówić, czy nie wypędzaliśmy diabłów i tak dalej, i tak dalej. On daje rozkaz, a potem przychodzą ci, którym dał rozkaz i mówią: Panie, czy nie czyniliśmy tego w Twoim imieniu? On mówi: precz ode mnie wszyscy czyniciele nieprawości, nie znam was. Co to było? Oni szli pewny odcinek drogi, tak jak brat Branham z tymi mówi o tych 70. Oni wypędzali diabłów, mieli służby i potem przychodzi twarda mowa i oni wszyscy się odwrócili. I co im to pomogło? Wszelkie błogosławieństwo, które mieli przedtem, co to było? To przeminęło. Oni już nie naśladowali Pana aż do końca i On musiał im powiedzieć: precz ode mnie, nie znam was. Ja chcę naśladować mego Boga aż do końca, chcę iść za Nim, cokolwiek przyjdzie. I ja myślę, z Jego pomocą możemy liczyć i przez Jego łaskę przetrwamy. On nam da siłę, tak jak my stawiamy się po Jego stronie, tak On się wtedy postawi po naszej stronie i swoje słowo potwierdzi i swoje obietnice z łaski wypełni. Niechby On nas pobłogosławił, niech będzie z nami i wszyscy nasi bracia i siostry, niechby to słuchali, niechby wiedzieli, że nikt. I gdy myślę o tym, jak wielu, którzy jeszcze nie dożyli nawet chrztu Duchem Świętym, nie mówiąc już o powołaniu, aby zwiastować Słowo Boże. I dzisiaj chcą być mistrzami w piśmie. Dzisiaj chcą być mistrzami w poselstwie. Wpierw siedźmy dość długo u stóp naszego mistrza, abyśmy zrozumieli wpierw to abecadło, aby on z łaski z nami mógł iść dalej, aby mógł nas pobłogosławić. Jeszcze jest nadzieja dla wszystkich. Jeszcze jest czas łaski. I Gdy to ostatnie kazanie, które wyszło, myślę, to jest tytuł Dusze w więzieniu. Kazanie, które czasem wyraża takie wrażenie, że czas łaski przeminął. Pozwólcie mi powiedzieć, tak długo jak Pan jeszcze z nami mówi, tak długo jak On swoją obecność i swe słowo oznajmia, jeszcze nie przeminął ten czas. Jeszcze ludzie są wołani. Mi jest tylko przykro, że tyle czasu przeminęło bez tego, żebyśmy stali się błogosławieństwem dla innych. Czy jesteśmy po to tutaj, aby spędzać ten czas tak jak to dotychczas, albo czy jesteśmy po to, aby stawić się Bogu do dyspozycji, aby mógł nas pobłogosławić i postanowić na błogosławieństwo dla innych, bo zaprawdę nadejdzie noc i czas, w którym nikt nie będzie mógł działać i to już tak czy tak będzie dość, gdy już nie będziemy mogli działać, ale jeszcze jest to dozwolonym. Ach, jak pragnąłbym i mówię wam szczerze, gdy tam w szpitalu leżałem 1 stycznia i słyszałem, jak obok mnie umierał człowiek. Nie wiecie, co przez mą duszę przeniknęło. Ja musiałem myśleć na miliony, które godzinami, co godzinę czekają na swą śmierć, bez Boga, bez nadziei. Trzeba raz usłyszeć takiego człowieka. Wtedy przychodzi ta myśl człowiekowi. Oni mnie odsunęli, abyś ty jako następny umarł. Ale to musi człowiek raz usłyszeć. Taki krzyk, wzdychania i tak dalej. I pomyślałem, o Boże, uratuj jego duszę w ostatnim momencie. Ale może jemu nikt nie opowiedział nigdy o łasce Bożej. A my marnujemy czas, zamiast opowiedzieć naszym bliźnim o łasce Bożej, o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. I to radosne poselstwo przynieść. I w niepotrzebny sposób gdzieś marnujemy czas. Wręcz przeciwnie, ku zniszczeniu zamiast ku zbudowaniu. Niechby wszechmogący Bóg, który ma moc na niebie i na ziemi, niechby On wszystko prowadził i dokończył. Niechby On się objawił, z obfitości swej łaski pobłogosławił. Ku chwale swego imienia. Amen.